Joanna Merecka Młotosz, dzień dobry, ze mną Patrycja Czabłytko, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, dzień dobry. Sporo się u Was dzieje. Dawno Cię nie było u nas w redakcji. Bardzo się cieszę, że ten czas i moment nastał, choć miałyśmy okazję przelotem spotkać się na śniadaniu wielkanocnym w Waszej siedzibie. Przenieśliście się już z piętra na parter. To jest bardzo, drodzy Państwo, bardzo dobra wiadomość. To jest jakby jedno, ale bardzo pozytywna sytuacja, powiedziałabym.
Każdemu jest lżej.
No właśnie, pani astmy już nie ma, jak się tam do Was biegnie.
Nie trzeba się wdrapywać zupełnie po tych wszystkich schodach.
Nie, nie trzeba i z całą pewnością jest to duży plus. No to zanim pójdziemy dalej, to ja muszę Ciebie zapytać tak, te śniadania wielkanocne, czy bożonarodzeniowe spotkania, po co one są? Po co Wy je robicie tak naprawdę?
One są realizowane z projektu Pozarządówka. Pieniążki mamy na to z Urzędu Miasta. To są pieniądze po to, żeby integrować środowisko pozarządowe, ale też nie tylko. Ja bez kozery, jak witałam na tym naszym jajeczku, powiedziałam, że właściwie to nie jest impreza pozarządowa, tylko to jest impreza trochę międzysektorowa, bo wśród nas były osoby z samorządu, były osoby, przedstawiciele biznesu i też trochę nam o to chodzi, żeby rozmawiać, integrować się, ale też pokazywać i uświadamiać, że jesteśmy. My, organizacje, czym się zajmujemy. Jak zawsze okazuje się, że ten sektor pozarządowy jest bardzo dynamiczny. Osoby w nim się zmieniają. Ktoś przychodzi, ktoś odchodzi. Tworzą się nowe organizacje pozarządowe. I my naprawdę też nie znamy się wszyscy nawzajem. I ponieważ każdy też lata za swoim projektem, za swoimi działaniami. I często się widzimy dzień dobry w przelocie gdzieś tam na mieście. Ale nie ma tego momentu takiego stop, ale czym ty się właściwie teraz zajmujesz? Co ty teraz robisz? Co jest u ciebie na tapecie? I to są takie okazję, żeby też ze sobą porozmawiać, poznać się czasami i dowiedzieć, a co u ciebie słychać, bo może ja też mogę skorzystać z tego, co ty oferujesz, a może moja rodzina, a może znajomi, więc warto wiedzieć.
A może zróbmy coś wspólnie, bo to też...
A może zróbmy coś wspólnie.
Ja to sobie tak zawsze wyobrażałam, te wasze działania, że oczywiście wiele organizacji, no inaczej, niewiele jest takich, które działają na tym samym polu, raczej każda organizacja robi co innego, ale zdarzało się już, że wspólnie robiliście jakieś działanie i to jest zawsze do przodu, jak choćby wsparcie Fundacji Przystań, tak? Czyli dodatkowe 10 miejsc pracy, jak nie więcej już w tej chwili.
Więcej. To już się rozrosło. Kolejne 10 było tworzone, na przestrzeni lat to też się zadziało, ale tak.
No tak, czyli no mówię, czyli można wspólnie, bo może być tak, że wy macie większe możliwości, jeśli chodzi o pisanie projektów. No jesteście 30 lat, jakby nie było już na rynku. W związku z czym macie przetarte ścieżki, szlaki w zupełnie, znaczy jakby z zupełnie, ja nie powiem, że innej perspektywy, bo to nie tak, ale no jest wam łatwiej dotrzeć, znaleźć, napisać projekt, wiedzieć gdzie, wiedzieć skąd, wiedzieć jak, z kim porozmawiać, tak, do kogo uderzyć i tak dalej, i tak dalej. To są lata waszej ciężkiej pracy, wypracowanych pewnych schematów działań też, bo to na tym się pewnie...
Doświadczenia.
Doświadczenia. I wierzę głęboko, że te organizacje, które do Was przychodzą, też trochę z tą nadzieją, że im pokażecie, w którym kierunku i jak oni powinni iść, żeby no, nie być tylko taką organizacją, która działa, czy powołana została na jeden projekt, jedną rzecz, ale jakby na te...
No, w potrzebują też tej perspektywy, żeby perspektywy im pokazać.
Ale w konsekwencji też ja mam na myśli to, że to będą organizacje, które pozwolą ludziom zarabiać pieniądze, czyli generalnie mieć w cudzysłowie etat, tak? Czyli nie musieć pracować gdzie indziej, a po godzinach mieć fundację, organizację. No umówmy się, że czasem jest tak, że to wymaga ogromnych nakładów czasu.
Tak, często w weekendy, często po godzinach, bo to jest też ta pasja, to poczucie misji,
tak,
ale to jest bardzo ważne właśnie, że to też może być miejsce pracy. To też może, to nie musi być tylko moja pasja i nie tylko po godzinach, ale to może być mój etat i moja codzienna praca.
No właśnie. I ja nie chcę tu mówić w kategoriach lepiej czy gorzej, bo u was się to sprawdza, tak? Wy macie ileś osób, które na stałe z wami pracują, iluś w zależności od projektów współpracowników czy zadaniowców tak zwanych.
Tak.
do różnych działań, więc ten schemat jakby daje radę. I ja bym sobie życzyła, żeby wiele organizacji działało właśnie w taki sposób. Ja patrzę też z wielką sympatią na Fundację Las Story. Mm-hmm. Jak to się u Marty Kotusiewicz rozwija i w którym kierunku idzie, tak? Znalazła tę niszę, znalazła te, właśnie to miejsce dla siebie, żeby działać w tej przestrzeni, mm-hmm. na tym polu. Z drugiej strony to jest pewne ryzyko, tak? Bo niewiele osób w dorosłym, nazwijmy to, czy w średnim wieku, decyduje się na taki krok, żeby postawić wszystko na jedną kartę. Raczej idzie to dwutorowo na początku, tak?
Tak, czyli budujemy sobie drugą nogę, a jak już ta noga jest stabilna, to wtedy może
podejmujemy decyzję, czyli z drugiej strony łatwiej pewnie jest też podejmować te decyzje osobom, które mają zaplecze finansowe jakieś tam w budżecie domowym, tak? Czyli jeśli się nie uda, to trudno, będę mieć co jeść. No, to tak funkcjonuje w tym świecie.
A też ciężko w pozarządówce od razu uzyskać tyle projektów, żeby mieć, zachować tą w ogóle płynność finansową, tak. I mieć tą pewność na 2-3 lata do przodu. Zazwyczaj mamy tak naprawdę sytuację stabilną na ten rok. A co dalej? No i to jest też trudne w pozarządówce i o tym trzeba też myśleć.
Mhm. A jak wam udało się? To mówisz, to te lata, doświadczenie? Jak wam się udało?
Tak, nasza organizacja sięga już po projekty europejskie. One są wieloletnie, one są 3-letnie, 5-letnie. Natomiast nas też nie omijają kłopoty, kiedy mamy te perspektywy finansowe tak zwane się zmieniają. Czyli kończy nam się jedna perspektywa, zaczyna się druga. To znaczy, że już w tej starej nie ma projektów, a na te projekty z nowej musimy poczekać. No i to są kłopoty później takie, że czasami wypadają 2-3 miesiące bez finansowania, gdzie musimy wytrzymać. Wydaje się to niedużo 2-3 miesiące, ale nawet dla nas po 30 latach to jest pewien wysiłek, więc wyobrażam sobie, że dla młodych organizacji, które dopiero zaczynają, może być to trudne. No ale też wyobrażam sobie, że młoda organizacja może iść powoli i tak się dzieje. Przychodzą do nas grupy nieformalne, korzystają z akumulatora społecznego, z jakiegoś tam małego dofinansowania. Później z czasem staje się to jakąś organizacją pozarządową, a czasami jest tak, że dobra, no to chcemy więcej, możemy więcej, może zatrudnimy. No i znowuż wyobrażam sobie taką sytuację, że nie zatrudniamy od razu 5-10 osób, ale może, że zaczynamy od jednej, może od dwóch, może nie na cały etat, może na kawałek. I tak powoli można to rozkręcać, szukając cały czas projektów i myśląc o tym, żeby mieć ten zapas finansowy i tę płynność.
Ale to męczące jest, wiesz o tym.
Ale też fajne. Bo się robi dużo fajnych działań. Mi się strasznie podoba w tej pracy to, że nigdy nie robimy tego samego. Że jeden projekt się kończy, drugi się zaczyna. Ten nowy przynosi coś nowego. Fajne nowe działania.
No tak, to są nowe działania, nowi ludzie i tak dalej, i tak dalej. No, ale macie też tak zwane punkty stałe. Tak? Czyli to jest właśnie akumulator społeczny. To jest Słupski Fundusz lokalny w tej chwili.
Tak, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Ośrodek Społecznej.
Tak, biznes społecznie odpowiedzialny, który też wybrzmiewa już mocno, że tak powiem, od was, nie?
Tak, to już jest druga też ta właśnie perspektywa finansowa tak zwana. Kolejne 5 lat prowadzenia projektu. No i tak nas osadza w sytuacji naszej finansowej, ale też to już jest taki czas, że ludzie zapoznali się z tym, że te ośrodki wsparcia są i myślą o tych biznesach i o tym, żeby one były społecznie odpowiedzialne. I to jest też fajne, że ludzie widzą w tym potencjał, że to jest trudne, wymagające, ale może być też fajne. I sięgają, bo dajemy zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach społecznych osobom oddalonych od rynku pracy. No i teraz tu wchodzi wspaniała współpraca, bo można iść do naszego CIS-u Słupskiego, do naszej wspaniałej Moniki Zenik i ona tam swoich podopiecznych też im szuka pracy, zatrudnienia. Oni są przez chwilę w tym CIS-ie, jakby idea jest taka, żeby oni z tego CIS-u wyszli.
Tam jest 12 miesięcy bodajże, z możliwością tam powiedzmy o pół roku chyba przesunięcia. Przedłużenia, ale rzeczywiście tam też założenie jest takie stowarzyszenia Horyzont, które prowadzi Centrum Integracji Społecznych i tu i w Głobinie bodajże oni otwierali, przenosili z rowów ostatnio. I rzeczywiście jest takie, że ta aktywizacja i to wsparcie i to pomoc jest przez krótki czas, tak żeby pokazać kierunek, nawiązać współpracę z pracodawcą i jeśli człowiek się przyjmie, to ten pracodawca, no jak na rynku, albo go bierze, albo nie, albo daje gwarant podpisując umowę ze stowarzyszeniem, że przez rok na przykład on u niego będzie mógł pracować i tak dalej. Myślę, że dla ludzi, którzy no, są na dnie, tak to określmy, bo często tak z różnych powodów, różnych przyczyn, to jest super odbicie.
To jest super odbicie, naprawdę, ale też czasami trudne jest wejście na ten taki komercyjny rynek pracy, tak, od razu, otwarty. Tak. Więc te przedsiębiorstwa społeczne mogą być takim znowuż kolejnym krokiem. Być może już na stałe, bo to jest normalna praca za normalnym wynagrodzeniem, ale jednak to spojrzenie pracodawcy jest trochę inne. Nie jest tak komercyjne, jak w zwykłym przedsiębiorstwie. Ponieważ przedsiębiorstwo społeczne, co do zasady, ma zarobić na siebie, ma się utrzymać, ale nie dąży do tego, żeby te zyski były jakieś maksymalnie duże. Bylebyśmy mogli utrzymać siebie, naszych pracowników i mieli jakąś stabilizację finansową. Okay. I to też pozwala na to, żeby temu pracownikowi trochę więcej wybaczyć, dać mu trochę więcej czasu na nauczenie się. Ponieważ na otwartym rynku zazwyczaj mamy 3 miesiące okresu próbnego, albo się sprawdzasz, albo się nie sprawdzasz. No mało jest tego marginesu na popełnianie błędów. Tu no, ten margines jest większy trochę.
No myślę, że to ma swoje plusy. Ja ubolewam tylko, ale być może będzie też tak, że się organizacje pozarządowe pochylą nad rodzicami dorosłych czy dzieci niepełnosprawnych, z niepełną sprawnością, no bo oczywiście z jednej strony państwo dało możliwość zarabiania przez rodziców środków, ale mam wrażenie, że nikt nie pomyślał o tym, że oni wypadli z rynku pracy na lata, często.
Dawno temu, dokładnie.
Dawno temu, że tak naprawdę to, że zmienia się finansowanie i to na ich dorosłe dzieci przechodzi wsparcie państwa, nie zmienia tego, że te dzieci nadal potrzebują, ci dorośli nadal potrzebują opieki. Więc niewiele się zmieniło. No, system walutowy odrobinę, tak? W sensie przesunęliśmy z kieszonki do kieszonki. I ja bym sobie tak wyobrażała, że ten biznes społecznie odpowiedzialny kłania się także w ich kierunku, tak? Czyli daje możliwość, nie możesz pracować, przyjść na 8 godzin, pracuj w domu, damy ci pracę. No, pokazaliśmy już, pandemia nam pokazała, że mamy takie możliwości.
Można pracować zdalnie.
Można pracować zdalnie. Jak jest sytuacja kryzysowa, to ja wierzę głęboko, że pracodawca pochyli się nad takim dorosłym i powie, okej, nad takim pracownikiem, nie będę cię rozliczać z czasu pracy, tylko z zadania. Na przykład,
mamy zadaniowy czas pracy. Mamy zadaniowy czas pracy, już to przewiduje.
Już przewiduje. I tak dalej, i tak dalej. A my, no, daliśmy marchewkę,
a nie mamy...
A nie daliśmy talerza i sztućców. Nie.
To no, prawda, to no, prawda. Wiesz, że jeszcze powinno się dużo wydarzyć.
Dlatego ja też na przykład duże nadzieje pokładam w organizacjach pozarządowych, które dostrzegą, że tak powiem, problem, zaczną głośno o nim mówić i być może dla takiego rodzica właśnie takie zadania projektowe byłyby dobrym początkiem, nie? Czyli dobrym początkiem na to, żeby w ogóle wejść i zacząć myśleć o sobie, o pracy, a nie tylko o opiece
nad tą osobą zależną. Tak, i rzeczywiście dużo mówimy też o tej takiej opiece wytchnieniowej, ale nie w kierunku zatrudnienia i mojego czasu
nie,
takiego
tylko
też pracy,
odpoczynku, wyjazdu i tak dalej. No takie działanie Progresja, no duży projekt na duże pieniądze, podpisane porozumienia z Kobylnicą, Dębnicą, Kaszubską, Centrum Rehabilitacji Avenir i tak dalej, i tak dalej, więc tu też się będzie działo w temacie wiele, ale to nie cudownie stricte to, co o czym ja mówię, nie?
Ale to więc, też jest ważne,
no,
bo ja
też
pamiętam,
jest ważne. Tak.
Parę ładnych lat, kiedy o tym mówiliśmy, że ta opieka wytchnieniowa jest potrzebna, bo ci rodzice są 24 godziny na dobę. Tak. I nie do 18 roku życia, tylko cały czas.
Renia Wismont, której się teraz będziemy kłaniać, Łukasz 30 lat, drodzy państwo, ma. Więc no, ja kiedyś, jeśli pozwolisz taką dygresję, jak tu rozmawiałyśmy z Renią właśnie przy okazji naszych spotkań dotyczących organizacji pożytku publicznego, no to ja zadałam takie pytanie, jak często wyjeżdżacie na wakacje bez dzieci, sami, z partnerem, albo sami po prostu, nie?
Pewnie w ogóle.
Raz, Renia powiedziała, czy dwa przez 30 lat była na takim wyjeździe.
A każdy z nas potrzebuje mieć trochę tej przestrzeni
dla
osobistej.
Siebie.
Dla siebie, być samemu
po prostu,
ze sobą.
Tak. Wyjechać, zmienić otoczenie, potrzebuje tego, żeby ktoś dmuchnął w te żagle nam, tak, że tak powiem, nie?
A jednocześnie mieć poczucie bezpieczeństwa, tak, że tym moim jest dzieckiem, dorosłym bądź tak, nie, ale się ktoś na tyle no dobrze
dorosłe
zaopiekuje,
czy
że...
nie, to nadal dziecko,
to nadal dziecko,
tak,
dokładnie. Że ktoś się zaopiekuje, tak, nie? I że będzie bezpieczne.
Że możemy z czystą głową wyjechać, nie? Mm-hmm. No tu, drodzy Państwo, zostawiamy Wam przestrzeń do tego, żeby myśleć, działać, chcieć na tym polu także powalczyć o tych, którzy wykluczeni zostali i wypadli z tego rynku pracy na wiele lat choćby, nie?
Może przedsiębiorstwo społeczne jest takim pomysłem. Może to jest ten pierwszy, prawda, krok, żeby o tym pomyśleć.
Żeby o tym pomyśleć. No dobrze, ale to ja muszę, bo tak odbiegamy, chociaż ciągle w temacie.
Ciągle w temacie.
Co u Was na tapet w najbliższym czasie?
Wiosna, więc nowe projekty.
Wiosna.
Nareszcie słońce, nowa energia. Na pewno kontynuacja projektu Splot Wartości. To jest taki projekt finansowany z programu CERF. To są pieniądze dawane przez Komisję Europejską bezpośrednio organizacjom. I my w takim dużym partnerstwie 10-podmiotowym na całą Polskę realizujemy ten projekt już po raz drugi. I teraz co w ramach tego projektu? Mhm. Z jednej strony mamy takie dwie ścieżki wsparcia dla organizacji pozarządowych. Mamy ścieżkę edukacyjną, czyli znowuż doradzamy, szkolimy, tworzymy plany rozwoju, namawiamy organizacje do tego, żeby myślały w takiej perspektywie 5 lat, nieco, co dzisiaj, nieco w tym roku, co w tym miesiącu, tylko gdzie nasza organizacja będzie za te 5 lat. Że to jest ważne, żeby myśleć, jaka jest moja misja i co ja chcę robić, a nie rzucać się jakby na projekty i dopasowywać swoje działania do finansowania, które jest dostępne. To jest ta jedna ścieżka. Druga ścieżka jest ścieżka grantowa, czyli pieniądze, to, co nam daje realne możliwości na działania. Natomiast te pieniądze są konkretnie w kierunku.
Czyli celowane są.
Są jak? Celowane, tak, konkretnie jeżeli chodzi o promocję karty praw podstawowych i promocję wartości Unii Europejskiej. Natomiast to jest tak szerokie, bo te wartości, ta karta praw podstawowych mówi o naszych podstawowych prawach właśnie. Prawach osób starszych, prawach osób z niepełną sprawnością, o prawach dzieci. Więc to jest wszystko to, co wokół nas się dzieje i czego nas dotyczy. I warto ludzi uświadamiać. Przede wszystkim, jakie mają te prawa? Ludzie tego nie wiedzą.
Znaczy, ja bym, to jest, tak jak mówisz, bardzo szerokie pojęcie.
Tak.
Po pierwsze, tak, ludzie, tak jak mówisz, nie wiedzą do końca, jakie mają prawa. A po drugie, nawet jeżeli znają prawa, zobacz, ile jeszcze musi się zmienić, tak? Bo ciągle mamy pracodawców, jeżeli nie podoba, no oczywiście mamy już też możliwości i sygnalistów, tak? No to jest jakby jedna ścieżka, ale to też jakby nie do końca o to chodzi. Bo jeżeli mamy prawo do tego, żeby... Mamy narzędzia, może tak, do tego, żeby korzystać z tego prawa, które nam jest dane, to i tak na koniec okazuje się, że jak wystąpimy przeciwko pracodawcy na przykład, albo temu, że z czymś się nie zgadzamy, to zostajemy bez pracy. U nas ciągle brakuje edukacji w temacie, tak?
Dokładnie.
Że my mamy prawo walczyć o swoje. I teraz znowu, człowiek, który idzie, powiedzmy, na noże z pracodawcą, z góry musi założyć, że zostaje bez roboty.
Mhm.
Więc mamy błędne koło, bo wiele osób nie walczy o swoje prawa,
bo się boi,
że straci pracę, że nie będzie miało na chleb albo na ratę kredytu, które, umówmy się, tak jak podskoczyły kilka lat temu do góry, tak wcale nie spadły jeszcze, tak?
Nie spadają, dokładnie.
I nie spadają, więc znowu, jak możemy uczyć i mówić o tym, że mamy prawa, skoro jakby mamy całą rzeszę ludzi, którzy z tych praw nie mogą korzystać. Znaczy,
tak,
mogą,
no, mogą,
znaczy
mogą, tylko się boją,
tak,
bo jest taki rynek, a nie inny.
Tak,
natomiast...
i sądy owszem mogą przywrócić do pracy takiego pracownika, bądź nie, natomiast no, przez ten czas rozprawy, a to może się wydarzyć za rok, dwa, pięć.
Dokładnie, muszę z czegoś żyć, więc jak to zrobić?
No właśnie,
i czy rzeczywiście, w cudzysłowie mówiąc, czy mi się opłaca walczyć? No to teraz pytanie, no na to pytanie, nie? Musi sobie każdy odpowiedzieć, no czy już jest pod tym murem i ma dosyć, czy chce dalej znosić taką sytuację.
Czyli jaka jest wyporność ludzkiego umysłu tutaj, ja bym powiedziała.
Czy już jestem u swoich granic,
tak,
ta, nie?
Tak.
Czy to już nie przelało czary goryczy,
tak,
po prostu.
Na ile, że tak powiem, pozwalamy innym tak nas traktować, nie?
Dokładnie. I czy tak chcemy żyć? To są trudne tematy.
Ja myślę, że jakieś szkolenie w tym temacie też powinno być, że z jednej strony, zobacz, mówimy o tym, że mamy narzędzia, mamy prawa, pokazujemy, edukujemy, to jest super, to jest ważne, tak? Bo tak jak powiedziałaś, cała masa osób jeszcze w ogóle nie wie, że ma prawo walczyć o siebie i o swoje zdanie. Ciągle jeszcze sądy ludziom kojarzą się z ostatecznością, z przegraną, z walką, z upokorzeniem,
ze stresem.
I to nie z upokorzeniem z powodu sądu, jako sądu najwyższej instancji, tylko tego, co usłyszą w sądzie o sobie, od osób, przeciwko którym.
Dokładnie.
I tak dalej. No tu jest cała masa rzeczy, które jeszcze trzeba, że tak powiem, głośno o nich mówić i edukować. Absolutnie. Mam nadzieję też, że nam się to udaje trochę przez naszą audycję Prawo po ludzku. Pokazujemy, że tam też pracują ludzie, że tam są naprawdę, nie jest łatwo, że tak się wyrażę, wsadzić człowieka do więzienia za niewinność. No to tak nie działa, drodzy państwo.
I że wszędzie pracują ludzie, i że można pójść i porozmawiać. Tak. Ludzie się boją adwokatów też. Tak. To jest się
I że czasem rzeczywiście to jest tak, że nawet jeśli wydaje nam się, że świat się na głowę wali, być może to jest droga, która pozwala oczyścić pewne ścieżki, nie?
Pole, tak.
I pole do tego, żeby móc pójść dalej po prostu jako człowiek też.
Dokładnie.
Nie?
Ja od razu sobie jeszcze też myślę, że dla osób, których też może być nie stać na takie usługi, to znowuż w naszym Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych są darmowe porady prawne. Tak, i można skorzystać. Więc to też jest ważne, żeby wiedzieć po prostu takie rzeczy, gdzie ja mogę udać się po pomoc.
Że są takie miejsca, gdzie tak, bezpłatnie zapytamy o coś tam. No ja tu Państwu podpowiadam, że można na radiogdańsk.pl zaglądać tam dane teleadresowe, że mecenas Rumiński, Witold Polkowski, nasi eksperci czekają też na Państwa, że tak powiem, sygnały. Tu edukacja, o której mówi Patrycja i ona za chwilę będzie, czy już, kiedy ten splot?
Splot wartości, już w kwietniu zaczynamy, pod koniec kwietnia pierwsze działania, a natomiast konkurs grantowy pierwszy, który wystartuje, on będzie 25 czerwca ogłoszony. No i też będą te granty tak zwane małe i duże. Te małe to będą od 2,5 tysiąca do 7,5 tysiąca euro. Natomiast duże od 10 do 15 tysięcy euro, więc już coś będzie można podziałać za te pieniądze.
No tak.
I to będziemy dawać organizacjom pozarządowym, żeby one robiły jakieś działania.
Okay.
Warsztaty, spotkania, może jakieś konferencje. To zależy od danej organizacji, co ona by chciała zrobić w tym temacie. Coś, co będzie nam uświadamiało, jakie są nasze prawa, jakie są wartości Unii Europejskiej. I zapraszamy serdecznie. No i też z kolei taki jeszcze jeden projekt, którym chciałam się pochwalić. Obywatelskie Skrzydła z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, sfinansowany projekt, też dopiero będzie ruszał. Ten projekt jest skierowany do organizacji pozarządowych, ale też do mieszkańców naszego miasta, bo tam mamy takie trzy bloki tematyczne. Mamy informacja, czyli promowanie organizacji pozarządowych i tu znowuż bardzo chcemy, żeby mieszkańcy naszego miasta, ale też regionu nie kojarzyli tylko tych dużych, silnych organizacji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Caritas.
Jak CIO.
O, ja właśnie nie mam, myślę, że nie jesteśmy aż tak mocno kojarzeni, ale właśnie, no na przykład Caritas, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Fundacja wszystkich stacji telewizyjnych. Fundacje na pewno. Ale że jest mnóstwo małych organizacji pozarządowych, które robią naprawdę cudowne rzeczy, ważne, z których każdy mieszkaniec praktycznie może w jakiś sposób skorzystać.
No tak.
A dalej nie ma tej świadomości, że to robi organizacja pozarządowa. Często jesteśmy utożsamiani z działaniami miejskimi. No fajnie, żebyśmy mieli tą taką swoją tożsamość, żeby ludzie wiedzieli, że tak, to są organizacje pozarządowe.
I że to tam trzeba pukać, jak się czegoś
potrzebuje. Więc to będzie jakby jeden temat. Będzie też będą działania partycypacyjne, czyli będziemy prowadzić takie procesy partycypacyjne. Trochę myślimy o jakimś miejscu dla młodzieży. I o tym byśmy chcieli też między innymi porozmawiać. Żeby w Słupsku powstało takie miejsce, które młodzież mogłaby trochę współtworzyć, współzarządzać.
Był taki pomysł na Podgrodziu, żeby utworzyć takie miejsce. I to było to, nie wiem, czy to się nie pojawiło w masterplanie, ja go nie prześledziłam ostatnio, o którym Paweł Krzemień mówił. Wiem, że ta przestrzeń pojawiała się też przy tych dużych dyskusjach w zeszłym roku chyba na temat tego, co na Podgrodziu powinno się dziać. I tam była mowa o miejscu, które będzie właśnie w części współtworzone przez młodego człowieka, ale że na przykład będzie tam na dyżurze 2 razy, 3 razy w tygodniu psycholog, po prostu, który będzie się włączał w te ich akcje i działania, tak?
Też jakiś animator, animator gdzieś tam coś przygotuje.
Tak, ale...
Ale że młodzież będzie decydowała, co tam jest, co tam ma się dziać w ogóle, co mnie interesuje. Tak. Nie znowu, żeby 40-letnia Patrycja powiedziała 18-latkowi, co teraz on potrzebuje, tylko żeby oni sami
powiedzieli. A teraz już odłóż tę, klawiaturę na bok, wyłączamy telewizor i bardzo poproszę, będziemy czytać.
Tak, dokładnie.
No to nie w to tą stronę. Nie?
Tak nam się też marzy, żeby młodzież powiedziała, żeby miała taką siłę w sobie, żeby powiedzieć, to my chcemy mieć takie i takie zajęcia, chcemy to i to robić.
Żeby im się chciało chcieć. No to,
tak,
to
ale żeby też żeby się ruszyli się i wzięli za to odpowiedzialność.
Tak, żeby im się chciało chcieć, tak, żeby zadbali o ten obiekt, żeby no, zobaczyli też tak naprawdę, tak jak mówisz, że oni są odpowiedzialni za tą przestrzeń, nie? I za działania
myślę, że może w ramach tego projektu znajdziemy właśnie taki czas i przestrzeń, żeby o tym dyskutować i żeby coś tutaj porobić fajnego i wymyśleć, mieć plan na takie miejsca, bo takie miejsca działają w ogóle. W Gdańsku, na pewno w Trójmieście, Gdańsk bądź Gdynia ma takie miejsce, więc też bym chciała może się wybrać tam, zobaczyć, poszukać trochę inspiracji,
tak,
jak to wygląda.
Ja w ogóle wychodzę z założenia, że jeżeli, że nie powinno się wymyślać koła od nowa. Jeżeli ono już zostało wymyślone, tak?
Jeżeli u kogoś to działa,
że tak powiem, korzystajmy z tych dobrych praktyk, dobrych projektów, programów. Czy to od nas, tu z regionu, czy z innej części Polski, czy też z zagranicy, tak? Jeśli państwo jadą gdzieś, zobaczą coś fajnego, że coś jest i to funkcjonuje, tak? No, ja gwarantuję państwu, że dzieci na całym świecie są takie same.
Tak, i mają potrzebne pomysły, potrzeby mają takiego wyżycia się, dania energii.
Absolutnie funkcjonują w bardzo podobny sposób. I ja też jako rodzic wielokrotnie przekonałam się o tym, patrząc na dzieci naszych znajomych, którzy mieszkają za granicą i te dzieci są wychowane od zawsze w zupełnie innym miejscu, innym środowisku i tak dalej, i tak dalej. No to z naszych rozmów też często wynikało, że my się borykamy
na tym samym. Problemami.
Dokładnie z podobnymi problemami, dyskusjami w temacie i tak dalej. Także ktoś kiedyś wymyślił ładnie, wszystkie dzieci nasze są, drodzy państwo.
Tak, i wszystkie dzieci potrzebują akceptacji, przynależności do jakiejś grupy, poczucia takiego bezpieczeństwa.
Wsparcia dorosłego, jeśli jest taka potrzeba.
Tak.
To zresztą jak każdy z nas, tak, potrzebujemy wiedzieć, że ktoś stoi za naszymi plecami, jeśli świat nam się na głowę wali, nie?
Dokładnie. No więc tak mam nadzieję, że już wkrótce coś z tego będzie. I że rzeczywiście znajdą też się środki. Mamy właśnie między innymi środki z rewitalizacji miasta, więc to też można wykorzystać i fajnie jakoś spleść w całość. No i też ostatni ten blok w ramach tego projektu Obywatelskie Skrzydła, to już jest taki dłuższy cykl szkoleniowy dla liderów organizacji pozarządowych dotyczący zarządzania, ale zarządzania z różnych perspektyw na to zarządzanie patrzymy. Z jednej strony twarde kompetencje, czyli jak pisać wnioski, jak rozliczać, jak zarządzać ludźmi,
jak
koordynować
ludźmi,
projekty.
To bym powiedziała, to są kompetencje miękkie już.
Jak zarządzać, no tak, i właśnie z tych miękkich takich to właśnie, jak zbudować ten zespół, jak się komunikować w tym zespole, no właśnie, jak zarządzać tymi ludźmi, masz rację, że to już
jest kompetencja miękka.
Więc i twarde,
no bo nie
i
mówimy
miękkie.
O rozdzielaniu zadań, tak, i rozliczaniu zadań, bo to jest co innego. Natomiast, no, ja sobie zawsze wyobrażałam tak, że dobry szef, patrząc na to, jaki ma zespół, to trochę jak w drużynie, tak, sportowej. Czyli wiesz, jakie są mocne i słabe strony i próbujesz to wykorzystać, tak? Czyli wykorzystujesz talent, umiejętności człowieka, który do ciebie trafił.
I działamy na potencjałach.
Nie wrzucasz go tak w rzeczy, które kompletnie mu nie leżą, bo to jest z góry skazane na porażkę, drodzy państwo. I albo wywalicie, w cudzysłowie, takiego człowieka z pracy, bo on nie spełni waszych oczekiwań, no ale to znowu pomyślcie o tym, ile on mógłby dać wam z siebie, gdybyście tak dmuchnęli w te skrzydła i pokazali, czy no, myślę, że to tak naprawdę wiadomo po 3, 4, 5 miesiącach pracy z człowiekiem, tak, które kompetencje, czy który kierunek jest, czy co jest jego mocną stroną, tak mocną po prostu.
I czy rzeczywiście w naszej organizacji, czy tak, w biurze, czy on pracuje tam, gdzie powinien.
Tak.
I z własnego doświadczenia wiem, że u nas były takie przetasowania, bo dawaliśmy na przykład pewnym osobom koordynowanie projektu, czy animację społeczną, a okazywało się, że nie, że ta osoba kocha cyferki i ona chce siedzieć w Excelu i bardziej finansowo rozliczać projekt i to jest jej mocna strona. I to jest ważne, żeby właśnie taki dobry lider, żeby zauważył, że okej, no to nie męczmy wszyscy siebie nawzajem, tylko spróbujmy dopasować te do naszych możliwości, predyspozycji, stanowiska pracy i się okaże, że wtedy mamy ten taki efekt synergii, że to działa.
I no
mamy...
jest taki team, drodzy państwo, jak w CEO w tej chwili, nie do złamania, nie do złamania. Choć
dokładnie,
już nie ma Tomka Kellera z wami i też ubolewam nad tym odrobinę, bo to był rodzynek wśród pań i Tomek, który też no, kawał życia zostawił u was.
Kawał życia, 18 lat, także uzyskał pełnoletność tak, w organizacji. Pozdrawiamy z tego miejsca
pozdrawiamy,
serdecznie.
Absolutnie, tak, i pełna zgoda.
Ja zawsze powtarzam, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo, może jeszcze wróci. Już nie takie przypadki były osób, które szły gdzieś indziej do pracy spoza rządówki
i stwierdzały,
i wracały.
Że tak, że nie.
To ja wolę się ciężko z człowieka wyrwać tą pozarządówkę.
Ja wolę z tymi babami się użerać. Tak.
No i ostatnie działanie jeszcze w ramach tych obywatelskich skrzydeł to są konferencje prasowe pozarządowe. Taka nowość, ale pomyśleliśmy, że fajnie by było, żeby nasze organizacje przychodziły i się chwaliły tym, co robią. I że to może będzie właśnie w ramach tej promocji najlepsze, co może się wydarzyć.
No ale jaki też trening dla nich tak naprawdę, nie? Bo to przy okazji kontaktu z mediami konferencja prasowa, no wielu powiedziałabym dużych się wykładało na tym,
oczywiście,
żeby
to
parę
stres
zdań...
zawsze.
No nie.
No tak.
No nie.
No tak. Nie, jak kamera na nas patrzy, tu mikrofon jest pod buzią i to powoduje w nas jakieś takie poczucie stresu.
No to
więc
trzeba.
Warto się nauczyć.
No warto, ale absolutnie mówię. Dlatego tu chciałam powiedzieć, że no nie w sensie takim, że jest parę sposobów, drodzy państwo, które pomagają w tym. Proszę mi wierzyć. Stawiamy kropkę?
Stawiamy kropkę.
Zapraszamy, drodzy państwo, Cienkiewicza 19, to jest ten adres, który warto znać, Centrum Inicjatyw Obywatelskich na parterze po lewej stronie już. Piętro, tak, zapominamy o tym, że funkcjonowaliście na piętrze. Strona internetowa
www.cio.slubsk.pl.
No i to jest jakby do wykorzystania, ale media społecznościowe, uciekło mi, chciałam powiedzieć. Media społecznościowe to jeszcze jeden kierunek, który warto znać, jeśli państwo mają ochotę, chcą założyć organizację pozarządową, albo mają i nie wiedzą, co dalej ze sobą zrobić, proszę śledzić za chwilę projekty dofinansowania. Niemałe, jak państwo słyszeli, od 2,5 tysiąca euro do góry.
Aż do 15 dużych
granty.
Także
warto, że tak powiem, korzystać i się uśmiechać do Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ale warto też pytać, bo jeśli państwo nie wiedzą, jak napisać projekt, to jak się
pomożemy.
Uśmiechniecie
od
właśnie.
Jesteśmy.
Chciałam powiedzieć do dziewcząt, to jak to ładnie brzmi, do dziewcząt teraz można mówić i do dziewcząt.
Same dziewczynki, tak jest.
Co zrobić, nie? Patrycja Czawłytko była państwa i moim gościem. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.